Naszym gościem w ramach aktualności dnia na antenie Radia Maryja jest pan Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Szczęść Boże, witam panie prezesie.
Witam serdecznie.
Sejm uchwalił nowelę ustawy o VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do 8% stawek na paliwa. Ustawa jest elementem tak zwanej tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego bieżącego roku. Panie prezesie, o ile ceny paliw spadną od 1 lutego?
To może od początku. My oczywiście dotrzymujemy słowa. Pragnę zaznaczyć, że część obniżki paliw nastąpiła już generalnie koło 20 grudnia. I tu była kwestia obniżki z jednej strony rządu, kwestia akcyzy, a z drugiej strony my jako Orlen również zadziałaliśmy ze względu na to, że nabyliśmy prawa do emisji i po 23 euro, teraz są po 80, więc mieliśmy manewr, by ewentualnie paliwa obniżyć i te paliwa oscylowały gdzieś 5,75 w tym zakresie. Natomiast to jest druga kwestia działań rządu, jeżeli chodzi o dalsze obniżki, czyli zmniejszenie VAT-u z 23% do 8% i to oczywiście my wykonamy i przełożymy na rynek. Zarówno przełożenie na rynek w pierwszej obniżce udało się poprzez rynek hurtowy i poprzez nasze stacje w mikro rynkach udało się nam to przełożyć na rynek i również generalnie ta obniżka będzie kwestią przełożenia na rynek. To będzie duża obniżka, bo jeżeli mówimy z 23% do 8%, no to ta obniżka generalnie to zależy jak mamy dzienne, bo to codziennie te ceny się zmieniają, więc w związku z tym trudno to określić co do groszy, ale to będzie obniżka około 50 groszy, więc te obniżki będą oscylować między 40 a 50 groszy. Zobaczymy, jak na dany dzień się to przełoży, ale oczywiście postaramy się je zaimplementować w rynek, bo my też uważamy, że paliwa są cenotwórcze, można powiedzieć, w każdej branży naszej gospodarki.
Panie prezesie, po podpisaniu umowy z Unimotem, MOL-em oraz Saudi Aramco, płocki koncern czeka na zatwierdzenie ich przez Komisję Europejską. W jakim czasie przewidywane jest domknięcie transakcji i przyjęcia Lotosu i jakie to będzie miało znaczenie dla nas, konsumentów?
To będzie miało bardzo duże znaczenie. Budujemy spółkę multienergetyczną, budujemy czempiona, który będzie miał duże znaczenie w regionie. I ta firma, która będzie tak zbilansowana, bo jeszcze do tego dojdzie PGNiG, będzie robić z rzędu około ponad 200 miliardów przychodu i taka firma może prowadzić procesy inwestycyjne, transformację energetyczną. Dziś potrzebne nam są źródła zeroemisyjne, niskie emisyjne, byśmy nie płacili nadmiernych kosztów CO2, które dziś naprawdę są powyżej 80 zł prawa do emisji. I to jest właśnie budowa tego koncernu. Zacząłem tą budowę 4 lata temu. Połączyliśmy się już z Energą, przejęliśmy drobniejsze spółki. Teraz czas na Lotos. Ten proces długo trwał. Oczywiście komisja dała warunki zaradcze, ale te warunki zaradcze są do spełnienia i one na tyle są do spełnienia, że w żadnym wypadku nie zagrażają logiki i rozsądku przeprowadzenia tego procesu. Wyłoniliśmy partnerów, którzy są dla nas strategiczni, a zwłaszcza Saudi Aramco, to jest kwestia tylko i wyłącznie 30% rafinerii, ona została wydzielona. 70% rafinerii zostaje w naszych rękach, czyli mamy pełną kontrolę, ale co za tym idzie, mamy bardzo ważne trzy umowy. To jest umowa na analizę i rozwój całej petrochemii. To jest kwestia badań i rozwoju, następna umowa, ale to jest kwestia do 20 milionów ton ropy dostaw w regionie. Ta ropa będzie klasowana w regionie, nie tylko w naszych rafineriach, ale również i czeskich, i litewskich. W związku z tym to jest strategiczne na rzecz dla państwa, strategiczna rzecz dla geogospodarki, a co za tym idzie, co będzie miał przeciętny obywatel. Jeżeli my nie stworzymy spółki, która zrobi transformację energetyczną, jeżeli nie stworzymy spółki, która będzie robić transformację paliwową w tym zakresie, to będziemy zależni od innych gospodarek, a to wpłynie bardzo mocno na naszą kieszeń. Orlen jest czempionem naszej gospodarki. Orlen ma produkować paliwa, produkować petrochemię, która będzie jak najbardziej optymalna, na którą będzie stać Polaków tak naprawdę. I proszę zobaczyć, gdyby Orlen nie był polski, czy dziś byłaby możliwość takich obniżek paliw, czy dziś byłaby możliwość, czy dziś mamy już paliwa najtańsze w Europie. Proszę zobaczyć, ile z kierunku niemieckiego przyjeżdża tamtejszych obywateli państwa niemieckiego i tankuje u nas. No przecież my mamy wręcz bardzo mocne obciążenie logistyczne zaopatrzyć stacje przy granicy niemieckiej. Więc to chyba świadczy, że narodowy koncern musi rósć w siłę, żebyśmy my byli stabilni, żebyśmy my nie byli za bardzo obciążani tak naprawdę kosztami tego, co importujemy, bo wtedy nie mamy żadnego wpływu tak naprawdę na gospodarkę.
Panie prezesie, ile obecnie PKN Orlen posiada stacji, a ile będzie posiadał po fuzji z Lotosem?
Jeżeli chodzi również o warunkach zaradczych, są kwestia dezintegracji stacji. Trudno mieć stację koło stacji. To graniczyłoby wręcz nie z rozsądkiem. Z decyzją komisji sprzedajemy koło 400 stacji. Około 120 stacji zostaje generalnie, które przejdzie od razu rebranding na markę Orlen w tym zakresie, ale również kupujemy od strony węgierskiej około 200 stacji, co ma porównywany zysk operacyjny tak naprawdę między tymi 400. Za pozostałe środki prowadzimy właśnie procesy negocjacyjne, by zwiększyć ilość stacji, również ponad 100 stacji kupić w regionie. W związku z tym bilans będzie zdecydowanie większy, a z drugiej strony pragnę zaznaczyć, że przez te parę lat zwiększyliśmy nasz system, jeżeli chodzi o stacje, o 200 stacji. W związku z tym to nie jest kwestia, że my tracimy jakieś stacje. Kwestia generalnie również kwestii, że mogliśmy nie robić tej transakcji z MOL-em. My musimy tam kupować stacje i tam wymieniać się ewentualnie tam, gdzie mamy przede wszystkim hurtownię, tam, gdzie mamy produkcję, czyli rafinerię, i tam, gdzie mamy rynek hurtowy. Trudno pozyskiwać stacje we Francji, we Włoszech, tam, gdzie nie mamy możliwości rynku hurtowego, ani nie mamy możliwości logistycznej zaopatrzenia, ani nie mamy pobliżu rafinerii. Więc dokonaliśmy najbardziej optymalnego wyboru. I to nie jest tylko, że my sprzedajemy stację MOL-owi. My też wchodzimy, nie tylko MOL wchodzi do Polski, ale my wchodzimy na Węgry, więc i silniej wchodzimy na Słowację. Więc uważam, że to jest dobra transakcja w tym zakresie, która się nam po prostu opłaci.
Jak pan prezes zapatruje się na politykę klimatyczną prowadzoną przez Unię Europejską, w której widoczny jest trend odchodzenia od tradycyjnych paliw, co skutkuje systematycznym zamykaniem rafinerii, i w tym kontekście jakie jest również miejsce PKN Orlen?
Ja przyjmuję to, uważam, że generalnie to są kwestie bardzo ciężkie. Unia Europejska za bardzo galopuje. Ja jestem za transformacją, ale za ewolucją, bo ewolucja czasowa nie będzie obciążała tak kieszeni Europejczyków i również i naszych. Natomiast Unia Europejska idzie w kierunku rewolucji, a na rewolucję trzeba wydać gospodarczą potężne środki, których nie posiada ani Polska, ani Unia również Europejska i pozostałe kraje europejskie również. Ten proces jest za szybki. A jeżeli mówimy o rafinerii, to tak, od 2008 do tego znikło 30 rafinerii z Europy tak naprawdę. Jest potężna nadpodaż paliw w tym zakresie i właśnie tak widzę rolę Orlenu, że mamy strategię i prowadzimy transformację, czyli budujemy silną spółkę multienergetyczną, która jest oparta na palu filarach, nie tylko na rafinerii, bo bardzo mocno inwestujemy w cały segment petrochemiczny, bardzo mocno inwestujemy w detal i bardzo mocno inwestujemy w energetykę, czyli przechodzimy tą transformację. Jak ja to mówię w taki sposób przenośny, na tak zwanym brudnym ładzie musimy zbudować czysty ład. Czyli musimy się tak naprawdę zbilansować te wszystkie spółki, żebyśmy mieli siłę inwestycyjną do tego, by móc zbudować nowe gałęzie, nowe filary naszej firmy, które nam będą przynosić zyski. Bo dziś już nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na rafinerię. Jeżeli właśnie, co po niektórzy obrońcy tak mocno twierdzą, że my sprzedajemy Lotos, my nie sprzedajemy Lotosu. To jest po prostu, ani go nie rozbieramy. To jest po prostu kłamstwo, ale w myśl zasady, że kłamstwo powtarzane może stać się prawdą, no więc opozycja w ten sposób to tłumaczy. I jeszcze raz pragnę zaznaczyć, to jest połączenie poprzez przejęcie, czyli aktywa Lotosu. Aktywa Lotosu będą generalnie wchłonie Orlen, czyli Skarb Państwa zwiększy swój akcjonariat w Orlenie, więc nie ma tu żadnej prywatyzacji. Warunki, które dała nam komisja, są warunkami optymalnymi. To jest tylko kwestia wydzielenia rafinerii, zbycia 30% rafinerii, więc 70% posiadamy. A jeżeli mówimy o stacji, to już wytłumaczyłem. Praktycznie sprzedajemy, ale kupujemy. Więc docelowo bilans będziemy mieć praktycznie ten sam. I nie można porównywać ilości stacji, bo to nie można porównywać ilość stacji, tylko porównuje się, jakie te stacje generują, jaki generują zysk netto, zysk operacyjny. Więc te stacje, które kupujemy, plus te, które dokupimy, stanowią zysk operacyjny większy niż te 400 stacji, których się pozbywamy. No, nie można porównywać jabłek do jabłek, bo to jabłka jeszcze są różne w tym zakresie, więc tak naprawdę to nie jest żadna prywatyzacja i to jest wierutne kłamstwo, natomiast nie ma żadnej innej przyszłości dla Lotosu. Nie ma. To jest rafineria, która tylko i wyłącznie zajmuje się przerobem ropy na paliwa, a sami dziś widzimy umowy, które podpisujemy. Przecież w 2030 roku mają zniknąć silniki spalinowe. W 2035 mają zniknąć silniki paliwowe. Proszę zobaczyć. Czyli co będzie z Lotosem wtedy? Potężna nadprodukcja paliw w Europie, zamykane po kolei rafinerie. My mamy wtedy szukać tajemniczych inwestorów, jak szukano tajemniczych Katarczyków do stoczni i nigdy tych nikt Katarczyków na oczy nie zobaczył. No musimy działać teraz. Za 10, 5, 6 lat będzie za późno. O, więc prowadzimy rozsądno w tym zakresie, rozsądnie prowadzimy ten biznes i uważam, proszę zobaczyć, jak zareagował świat. Proszę zobaczyć, jak zareagowała giełda. Proszę zobaczyć, jak zareagowali analitycy w tym zakresie. No przecież zareagowano, że to jest naprawdę bardzo dobry kierunek dla Polski, dla regionu. To jest naprawdę historyczne wydarzenie dla Polski, dla regionu.
Kolejnym etapem transformacji ma być połączenie z PGNiG-iem. Panie prezesie, w związku z fuzjami i budową dużego koncernu multienergetycznego, czy Orlen w przyszłości ma zamiar wejść w inwestycje również w te duże elektrownie atomowe?
Nie, Orlen nie wejdzie w duże elektrownie atomowe. Orlen generalnie podpisał umowę w zakresie SMR-ów i MMR-ów, czyli w zakresie małych atomów i mini atomów i będziemy się właśnie tym głównie zajmować wspólnie z naszym partnerem, wspólnie z GE Hitachi, liderem w tym zakresie. Również Kanadyjczycy podpisali taką umowę i my jesteśmy zainteresowani małymi atomami, czyli do 300 MW i jesteśmy zainteresowani mini atomami, kwestii biznesu, firm, które mogą być zastosowane. Są to już technologie opracowane, bezpieczne. Kwestia, załóżmy, małego atomu BWRX-300, to jest tak zwana generalnie kopia i miniatura atomu BWR-6. Takie atomy już w Europie działają i również w Stanach. W związku z tym my idziemy w tą technologię mini i małych atomów w tym zakresie i PKN Orlen nie będzie inwestował w duży atom.
Pod względem deklarowanych planów klimatycznych na najbliższe dekady PKN Orlen uwzględnia w swojej strategii niemal wszystkie zgodne z obecnymi trendami kierunki, co daje mu pozycję lidera wśród krajowych firm.
Tak, to nie tylko lidera w kraju, my jesteśmy już liderem w regionie i tego czasu nie przespaliśmy. Proszę zobaczyć, ile przeprowadziliśmy procesów inwestycyjnych. Sam zysk Orlenu netto to jest około 30 miliardów złotych. Za czasu Platformy 8 lat 2 miliardy 900. To nawet nie ma co porównywać jedno do drugiego, więc ci wspaniali eksperci, którzy się teraz wypowiadają, to niech się zastanowią, jak prowadzili ten koncert wcześniej. To jest jedna sprawa. Prowadziły ten koncert wcześniej, ale i rynek paliwowy nie oni, tylko ten rynek paliwowy prowadziły mafie paliwowe tak naprawdę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, proszę zobaczyć, cała rozbudowa petrochemii. Zaczęliśmy największą inwestycję w Europie, Olefin 3. To jest około 13 miliardów złotych. Rozbudowujemy nawozy. To jest potężna inwestycja, gdzie rozbudowujemy nawozy. Rozbudowujemy Orlen Południe. W zakresie uruchomiliśmy instalację do glikolu zielonego. Prowadzimy, budujemy biogazownie, kupujemy biogazownie, zajmujemy się energetyką zeroemisyjną, budujemy elektrownie gazowe, przejęliśmy energię, przejęliśmy największego przewoźnika paliw ciekłych OTP, przejęliśmy ruch, modernizujemy detal, inwestujemy w instalacje do produkcji biododatków, więc to jest potężne procesy inwestycyjne w kraju i za granicą, więc to świadczy o naszej pracowitości, to świadczy o kreatywności, to świadczy o tym, że to są czasy, byśmy zbudowali taki koncert i Bogu dzięki, że zacząłem to 4 lata temu, bo teraz byłoby już za późno.
Spółka Baltic Power z grupy PKN Orlen wygrała przetarg na dzierżawę terenu w porcie w Łebie przeznaczonego do obsługi morskiej farmy wiatrowej. Tak. W tym miejscu zlokalizowany zostanie port serwisowy do obsługi inwestycji, której budowa planowana jest na lata 2024-2026. To również wielkie znaczenie.
No ale oczywiście, to też jest inwestycja. Przecież inwestycje zeroemisyjne, czyli offshore, czyli farmy na Bałtyku. Pierwszy zaczniemy to potężną inwestycję na ponad 1 giga, a około 1200 megawatów i to będzie pierwsza inwestycja na Bałtyku. Już etapy pewnych pozwoleń mamy za sobą. Kwestia całej organizacji logistyki to nie tylko będzie kwestia portu generalnie serwisowego, ale i portu instalacyjnego. Czekamy, zobaczymy, jak będzie kwestia pozostałych koncesji. To jest już kwestia konkurencji. Na pewno będziemy aplikować do otrzymania też również koncesji, ale to nie my będziemy tu podejmować decyzje. Mamy takie same szanse jak inni w tym zakresie, ale tu też są bardzo mocne przygotowania, plany inwestycyjne i pierwszą firmą w Polsce, która wybuduje generalnie wiatraki na Bałtyku, będzie PKN Orlen, czyli nasza spółka, którą mamy wspólnie z partnerem. Więc tu też idą bardzo szybko te procesy. Kwestia badania dna, kwestia odwiertów, kwestia odprowadzenia mocy. Wszystkie te kwestie już praktycznie mamy za sobą. Lada chwila będzie kwestia już rozpoczynana samego procesu inwestycyjnego, przygotowania już do procesu inwestycyjnego, stąd generalnie port serwisowy, który musi być zdecydowanie wcześniej, my go musimy zmodernizować, żeby mógł później serwisować kwestie. Więc patrzymy bardzo na to w sposób cały organizacyjny, bo przy takim przedsięwzięciu nie jest ważne tylko wyłącznie postawić, ale jest ważne zapewnić całą logistykę, która ma duży wpływ na koszt tej inwestycji.
Panie prezesie, serdecznie dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać. Pan Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, był naszym gościem.